Mogę pić w trakcie?
Nie, no pewnie, to będzie takie... tak, nie, nie, no pijmy. Właśnie, no może nawet zaczniemy od tego, że powiedziałeś, że przyniosłeś Kenię, taką w Kenię w cudzysłowie, ale to się okazało, że to herbata, którą nazywałeś Keniem, bo jesteś świeżo po prawie do Azji, do Japonii, co prawda, a herbata jest z Tajwanu?
Herbata jest z Tajwanu, kupiona w Polsce. Przyjechała z Łodzi do Warszawy kurierem.
A czemu ją nazwałeś Kenią?
No dla mnie to jest taka Kenia wśród herbat. Jest bardzo owocowa, taka, wiesz, boróweczka, jeżynka, te sprawy. Jak pierwszy raz się napiłem jej z 2 lata temu, czy z rok temu, to faktycznie miałem takie wow. Byliśmy tam w kawce, byłeś 15 lat temu i miałeś takie wow, że tam wow, jakiś tam dripek i czuć owoce. To ja tak miałem, wiesz, z herbatą rok temu. Wow.
Dzień dobry, witam w podcaście o kawie. Ja nazywam się Paweł Kwiatkowski. Dziś wyjątkowo nie usłyszycie mnie w rozmowie i już wyjaśniam wam dlaczego. Kiedy Piotr Jerzewski ponownie zgodził się wystąpić w podcaście, pomyślałem, że zaproszę do poprowadzenia tej dyskusji Konrada Konstantynowicza z palarni Czarna Fala, którego głos doskonale znacie i pewnie podobnie jak i ja z przyjemnością usłyszycie. Przy okazji bardzo dziękuję Konradowi i Piotrowi za przyjęcie zaproszenia. Przed wami godzinna rozmowa, w której Piotr dzieli się wrażeniami z podróży. Zapraszam. A i jeszcze jedno. Na początku roku, gdy nagrywaliśmy odcinek o trendach obecnego roku zatytułowany Roboty robią kawę, nie przewidywałem, że kilka miesięcy później także zapowiedź, którą teraz słyszycie, będzie generowana przez technologię. Dziś pierwszy raz słyszycie mój głos wygenerowany z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Do tematu technologii, ale w branży kawy z pewnością wrócimy w kolejnym odcinku o trendach.
Partnerem podcastu o kawie jest Brita Polska, dostawca filtrów do wody dla gastronomii.
A co to za herbata? Żółta? Czy co to jest?
Nie, nie, to jest herbata się nazywa Hongcha. Jest to czarna herbata z Tajwanu.
Czarna? Ran, to jest super delikatne.
Tak, tak. Jest. No, to jest znowu to, nie? Że...
Nie czuć w niej zupełnie takiej cierpkości czarnej herbaty.
No w ogóle nie. Jakbyś się napił z zamkniętymi oczami, to nie widząc wcześniej ani barwy na paru, zresztą barwa też jest, bardziej powiedziałbym taka, jak jakieś winko pomarańczowe naturalne niż... No i co? Aha, jest z Tajwanu, z jakichś podobno dzikich krzewów herbacianych.
Fajnie. No jak było w Japonii? No bo byłeś przez parę tygodni teraz w Japonii. Piłeś jakąś kawę, czy tylko herbatę?
Nie, piłem, tak naprawdę piłem więcej kawy niż herbaty, bo akurat nie jestem fanem japońskich herbat. Oni tam głównie piją zieloną herbatę, różnego rodzaju wersje senczy. No i byłem w takich miejscach, gdzie tam mieli dobrą i spoko, to było smaczne, ale nie, żebym pił codziennie.
A jest w Japonii zajawka na matcha też?
No tak.
Czy to jest taki popowy napój? Jak u nas się próbuje zarobić z tego, taki popowy napój?
Jest na maksa popowy, mainstreamowy. W sensie, znaczy masz oczywiście, jakby masz miejsca takie bardzo niszowe, specjalizujące się w tej maczy, czy maci, jak tak mówię, macia. Gdzie tam możesz, wiesz, wyjść bez portfela. Kończysz na tym, że wiesz, na każdym rogu na ulicy masz automaty takie z napojami i tam zawsze sobie możesz kupić coś. Jakąś macza z mleczkiem, wiesz, w butelce czy coś i wszystko pomiędzy. Że tam to króluje ta macza faktycznie.
Okej, no ale jednak kawa, pewnie jak ktoś nie jest bardzo wkręcony, to Japonia mu się z kawą nie kojarzy. Natomiast jak się patrzy, kto kupuje... nie wiem, kawy z Cup of Excellence na przykład, no to jednak widzi się często, że to japońskie palarnie kupują te takie najdroższe loty.
No, Japonia, Korea, Tajwan, Hongkong, te okolice.
Czyli co, jak wygląda ta kawowa kultura w Japonii? Jest pewnie taka też mocno rozwarstwiona od czegoś.
Tak. Z jednej strony wygląda jak wszędzie indziej, czyli po prostu... ciemnopalona kawa dostępna wszędzie, w tych sklepach wszystkich, typu tak jak mamy u nas Na każdym rogu żabkę teraz.
To tam jest 7-Eleven,
tak? To tam są trzy. 7-Eleven, Lawson i Family Mart. One, mam wrażenie, że one różnią się dosłownie tylko nazwą i szyldem, bo wyglądają dokładnie tak samo. I w środku.
Może to ten sam właściciel? Tak, jest... u nas, wiesz, jakieś Media Markt i Saturn, to się później okazuje, że to ten sam właściciel. A myślisz, że znalazłeś, wiesz, lepszą ofertę?
Tak. Ten postkapitalizm, korporacjonizm. No nie wiem, może tak jest. Nie wiem, w każdym razie to tam. No to tam łapiesz sobie jakąś taką dość parszywą, powiedzmy, kawkę. I tego piją ludzie dużo, tak jak wszędzie chyba na świecie. No, ale jak już gadamy o tym bardziej jakościowym, czy tam niszowym temacie, to no faktycznie jest tam zatrzęsienie kawiarni i mikro, nano palarni. Najczęściej to jest razem po prostu, że wchodzisz do kawiarni i tam już stoi piecyk.
Taki typu kilo, 3 kilo, 5 kilo, tak?
No, tak. Od takich kilówek do piątek najczęściej. No, taka mniejsza produkcja. Ale za to, jak sobie patrzysz na menu, to zawsze ta zielonka tam, no to jest... No, tam, gdzie bywałem, no nie? To jest jakaś tam pierwsza liga. Mm-hmm. Albo ekstra klasa. No.
A dlaczego tak jest? Ze względu na to, że Japończycy po prostu mają pieniądze? Lubią takie dobre rzeczy wysokiej jakości?
To, że mają pieniądze, to pewnie jedna rzecz. W sensie, no jest to dość zamożne społeczeństwo mimo wszystko. Druga to jest taka moja zupełnie... Nie podparta faktami teoria, zupełnie anegdotyczna, ale mam wrażenie, że przez to, że jest ich tam tak dużo na tak małej powierzchni, na przykład w takim Tokio, to no zawsze znajdziesz jakichś ludzi, którym się spodoba twoja nisza. Wiesz, nie wiem, no w Tokio tam ma ile? Kilkanaście milionów, chyba kilkanaście milionów obywateli. No to jak sobie założysz kawiarnię i znajdziesz 150 osób, to raczej już styknie, no nie? Codziennie czy tam coś. A trzecia rzecz, wydaje mi się, że oni mają... To akurat powiedział mi taki Japończyk, z którym gadałem, że oni mają taką mentalność nerdową trochę. Mhm. Że u nich to nie jest żaden wstyd być... geekiem, nerdem, że oni po prostu tacy są, że lubią się wkręcać bardzo w rzeczy i rozbierać je na czynniki pierwsze. No więc się wkręcają we wszystko, co tam, co znajdą. No nie?
I tak sobie właśnie wyobrażam Japończyków. Tak. Że jak się wkręcą w kawę, to już naprawdę chcą dotrzeć do sedna.
Tak. No więc oni się wkręcają i więc ten czynnik plus ekonomiczny stosunkowo... optymistyczny może, powiedzmy to, nie wiem. W sensie teraz to akurat oni narzekają, że jest, że tam ich dociska mocno kryzys, no ale dalej w porównaniu, nie wiem, no z Polską, no to jest przepaść i wchodzisz do kawiarni i tam no zawsze są jakieś bardzo dobre zielone kawki i takie, że niektóre z nich kojarzę powiedzmy farmy, producentów, no to wiem, że to kosztuje swoje. Albo no po prostu chodzi, że tam Etiopia na piedestale jakaś tam złota, że właśnie z aukcji, z Cup of Excellence i możesz się napić za tam 60 zł za filiżankę albo sobie kupić do domu paczuszkę 100 gramów za tam jakieś kilka stówek.
No jak są parzone te kawy wtedy?
Często widziałem te kulki takie, te kulki analne, wiesz. Mhm. Ale nie wszędzie. Ale zazwyczaj, właśnie tam to jest ciekawe, że nie ma takiej kultury inaczej, że batch brew nie zostało przeniesione do tej takiej kultury tych bardzo jakościowych kaw.
Mm-hmm. I to się właśnie batch brew kojarzy z książkami Murakamiego, jak bohater książki jechał gdzieś tam, wiesz, do jakiegoś, gdzieś tam jechał samochodem i zatrzymywał się w barze zjeść właśnie kanapkę i to wtedy tam się pije batch brew chyba, bo chodzi kelnerka, dolewa, takie w amerykańskim stylu bardzo i może oni tak właśnie batch brew czytają, co?
Jako może taki... tak, no ale no byłem nieraz świadkiem czegoś takiego, że wchodzisz do kawiarni, opalarni i mają tam bardzo dobre kawy, ale na przykład różne style palenia i na przykład na ręcznych przelewach jest 5 do wyboru jakichś takich naprawdę bardzo dobrych ziaren, tak, w takim stylu palenia, jak my tutaj znamy i uprawiamy. I batch brew, i tam jest jakiś na przykład dark roast z Indonezji, no nie?
Okej.
Jedno miejsce serwuje na batch brew właśnie taką, no, jakąś taką mocno dymną, gorzką kawcie z jakiegoś tam bana czy swetko, a na V60 jakiś tam.
No tak, czyli być może to jest właśnie to, wiesz, żebyś miał wspomnienie z swojej wycieczki do Yokohamy, czy gdzieś tam, jak jechałeś i stanąłeś przy autostradzie. Ciekawe. A piją kawę z mlekiem?
Piją. Z mlekiem i też te opcje roślinne wszystkie są grane tam.
A piłeś jakąś taką, znaczy może nie, wiem, że piłeś dobre kawę, to co wypiłeś najlepszego? Tak, miałeś jakieś? Gotshota łamane na God Dripa?
Jest takie miejsce, nazywa się
właśnie, poleć coś.
Glitch. Oni są z Tokio, ale mają też, i tam palą, ale mają też kawiarnię, jedną w Osace i drugą chyba w Nagoi. Mhm. W Nagoi nie byłem, w Osace byłem i w Tokio też. No i no to taki dość skrajny taki przykład, ale wchodzisz i tam 12 kaw do wyboru. 12 kaw do wyboru z Rosji.
No kurczę.
Przy czym najtańsza i taka najzwyklejsza to jest myta Kenia. I potem 11 kolejnych to są takie kawy, że wiesz, jak za miesiąc byłby Brewers, to bym sobie tam przywiózł kawę stamtąd na zawody, no nie? I tam piłem, oferowali takiego coffee flighta, że mogłeś sobie wybrać 3 kawki i oni tam parzyli połowę porcji, połowę tego, co normalnie parzą. No i z tych 12 możesz wybrać sobie 3. No to tam powybierałem sobie jakieś takie crazy.
Okay. I dostajesz na tacce z czarką, tak?
Tak, no dostajesz deseczkę, 3 filiżanki, jakieś tam karteczki z informacjami, no takie wiesz, fancy shit.
I gdzie jest ten glitch?
W Tokio to było gdzieś stosunkowo niedaleko dworca głównego, bo pamiętam, że jechaliśmy do Kioto i tak w miarę się spieszyliśmy na pociąg i zeszliśmy sobie jeszcze na kawę, na piechotę pamiętam, stamtąd szliśmy, więc to było stosunkowo niedaleko dworca tego głównego.
No tak, to przy wielkości tego miasta musiało być niedaleko.
No tak, więc nie wiem, 18 minut okay. Na piechotę, no nie?
A w Shinkansenach dają kawę?
Nie, w Shinkansenach w ogóle nic nie dają ci oprócz tej zawrotnej prędkości.
Okay.
Ale w Shinkansenie możesz sobie przynieść swoje jedzenie, co jest jakby, może wydawać się dziwne, że w ogóle wspominam, że możesz przynieść swoje jedzenie do pociągu, ale tam w miejscach publicznych i w transporcie się nie je i nie pije w ogóle.
Okay.
Z takim wyjątkiem właśnie jak Shinkansen. I piwko też możesz sobie przynieść swoje i na legalu sobie
czyli nie ma panów, którzy chodzą i sprzedają między stacjami z torby.
Nie. No, wszędzie tam są automaty w ogóle. Na peronach, na stacjach, na ulicach, na każdym rogu.
No, ale nie z alkoholem chyba?
Nie.
Bo to pewnie
nie.
Już trzeba by się wylegitymować.
Ale chyba A nie, to nie kupowałem w automacie piwka. Nie, to z softami.
No a co u was tu teraz szybki robimy przelot o 3 czy 5 tysięcy kilometrów, nie wiem jak jest daleko z Tokio do Warszawy i czy wy macie jakieś takie herezyjne kawki fancy, które by mogły w glitchu trafić na tackę?
W tym momencie wydaje mi się, że mamy 2 takie, które mogłyby trafić tam na tackę. I to jest Kostaryka Las Lajas i Honduras Santa Barbary.
Czy Kostaryka Las Lajas ta w obróbce Red Honey, tak?
Nie, to akurat to ta ich flagowa Perla Negra.
Perla Negra.
To jest natural de facto, tylko taki tam po ich niemu robiony. A Honduras to akurat no właśnie z tego regionu w Hondurasie, gdzie są... No jedne z najbardziej soczystych dla mnie owocowych kaw w ogóle, Santa Barbara, i to jest washed anaerobic bourbon.
Dalej, może nie dalej, ale czy wierzysz w te takie kawy, które mają obróbkę inną niż natural, niż myta, niż powiedzmy honey, czy właśnie anaerobiki i te inne takie maceracje i thermal szoki? Bo pamiętam, że jak rozmawialiśmy parę lat temu, no to nie byłeś do końca przekonany do wszystkich tych pomysłów. Też zresztą cały rynek chyba tak trochę stał w rozkroku, czy to fajne, czy ściema. I nie znam się jak po paru latach tego, że mamy z prawie każdego już kraju dostępne takie szalone kawy. Co o tym myślisz?
Jasne. W sensie, no oczywiście nie wszystko mi smakuje z tych takich wariacików, ale no na przykład będąc w tym Glitchu w Tokio, to była taka kawa z obróbki, której w ogóle nie znałem nazwy. Czytam, wiesz, pierwszy raz w życiu w ogóle czytam coś takiego w kontekście obróbki kawy. Nie miałem pojęcia, co to w ogóle jest.
Pamiętasz, co to było?
Nie pamiętam. Chciałem spytać baristy, ale mieli jakiś tam tłok, no i musieliśmy uciekać na dworzec, więc w końcu... Ale zrobiłem zdjęcie sobie tego. Muszę to sprawdzić. A w każdym razie to... moja preferencja jest taka, znaczy, bo to, co kto robi, w sensie to, co robią, a to, co mi pasuje, no to wiadomo, to są dwie różne rzeczy. Moja preferencja jest taka, że ja lubię jak obróbka, jakby, nie mówimy tu o łoszcie, o mytej kawie, bo dla mnie myta kawa i wszystkie inne obróbki, między mytą kawą a wszystkimi innymi jest fundamentalna różnica, że łoszt ci odsłania kawę i po prostu odziera ją z wszelakiego przykrycia i po prostu...
Myte kawy są najbardziej czytelne, tak?
Tak, że to jest, że ta obróbka ma za zadanie jak najbardziej pokazać to ziarno takim, jakie ono jest, nie? Takim, jakie ono było już na tym krzaczku. A wszystkie inne obróbki niż ten taki łoszt, no to już coś tam jeszcze dodają do tej kawy z zewnątrz, co nie było wcześniej w tej kawie. Tylko no już dealujemy tutaj z jakimiś rzeczami, które się tworzą podczas już fermentacji. I ja lubię jakby nie mam nic przeciwko wszystkim dziwnym, zwariowanym obróbkom, dopóki czuję, oprócz tego, co tam przyszło z tej obróbki, to czuję też to, co było w kawie wcześniej. Jak tego w ogóle nie czuć i w filiżance, ta filiżanka jest przykryta
Fankiem.
I nie jesteś w ogóle, możesz, wiesz, po prostu no, na ślepo sobie strzelić, skąd ta kawa jest. I to może być Brazylia, jak i Kenia, jak i Kolumbia, to może być dowolna kawa, ale jakby to jest już tak grube tam, że nie czujesz, że czujesz tylko sam proces. No to ja nie lubię, ale rozumiem ludzi, którzy piją takie kawy, no nie, bo no kurczę, zawsze się znajdzie ktoś, komu smakuje coś tam i spoko.
No jasne, inaczej pewnie producenci by tego nie robili.
No właśnie, też tak myślę. Ale no, nie wiem, wśród ludzi z branży, no to jest taki jednoznaczny trend, że jak to się pojawiało, no to było takie w sumie w miarę ciekawe. A teraz już jak gadam z ludźmi, no to bardzo często większość już jest taka: a ja aż to tam się napiłem tego wystarczająco, już mi się nie chce, już tam. Już po prostu ludzie wolą już znowu czyste kawki.
No tak. Porządne, wysokiej jakości, dobrze obrobione kawy. No dobra, no. To jakbyśmy tak krótko podsumowali, będziesz jeszcze nalewał tej herbaty kenijskiej w cudzysłowie.
Ale patrz, tak robię cicho, że nie słychać.
Nie słychać. Mogłem nie mówić, nie? Się nie wydawało. Teraz było słychać.
Tak.
Piotr Jerzewski zajmuje się paleniem kawy i nie tylko. On jest współwłaścicielem. Jesteś współwłaścicielem Herezji, palarni kawy. Czy to jest jeszcze palarnie kawy wyłącznie?
A co czym jeszcze chciałbyś, żeby było?
Nie wiem. No, może mieć jakieś plany otwarcia, nie wiem, kawiarni albo...
No gdzieś tam są na pewno. Gdzieś z tyłu głowy coś puka tam. Zobaczymy. Może. Nie mówię nie.
Z małym piecykiem w japońskim stylu?
No, jak wróciłem taki zainspirowany, może za duże słowo, ale taki no podjarany tym, że kurczę, fajnie by było coś takiego. Zobaczymy, może. Domyślam się, że tutaj chociażby samo ustawodawstwo albo jakieś tam przepisy mogą być trochę bardziej pokręcone niż tam, żeby zrobić coś takiego.
No wiem, o co ci chodzi, że zaraz się okaże, że pani z sanepidu powie, że połączenie Tak. Wydawania kawy, spaleniem kawy to w ogóle jest ogień z wodą i zapomnij. Albo musisz mieć 300 metrów, żeby zmieścić 15 umywalek po drodze.
No, właśnie chciałem powiedzieć, tak, tylko miałem 17 liczb w głowie. To podobnie. No.
No tak. No dobra, to mamy herezję na razie. Tylko albo aż palarnie. I herezji cały czas macie taką ideę, że palicie kawę powyżej 86 punktów, tak?
W sumie tak. Znaczy nie, w sumie to byłoby kłamstwo trochę. Znaczy te mikroloty, które
ale było tak kiedyś, prawda? Na początku? Czy
tak, na samym początku tak było. Teraz też trochę mi się zmienił pogląd na te punkty trochę.
No nie, mówi to Q-Grader od wielu lat.
No, ale to znaczy, kurczę, te punkty są po prostu bardzo kontekstowe, no nie? Ojej, długi temat, wiesz, na godziny rozmów. W każdym razie...
Nie wiem, spróbujmy może jednak go
w sensie, ugryźć. Okej, to w wielkim skrócie. No jakby znam dużo ludzi różnych, powiedzmy, z branży, którzy się zajmują kapowaniem kaw, no nie? I wśród nich są tacy, z którymi jestem bardzo skalibrowany i są tacy, z którymi jestem mniej. I załóżmy, że wszyscy ci ludzie, o których mówię, to mają papierek, nie? Q-Gradera. Mhm. I teraz ten system jest po prostu no nieidealny, to miękko powiedziane, łagodnie powiedziane. Swoją drogą to teraz SKA wprowadza zupełnie nowy system kapowania kaw i w ogóle punktowania kaw.
Ale on będzie inny niż ten CQI-owy system?
No CQI-owy system to jest system SKA tak naprawdę.
Mm-hmm. Okej. Okay. No bo mówimy o systemie właśnie, którego używają Q-graderzy i większość palarni. Jeżeli kupujecie kawę, no to część palarni podaje ilość punktów w skali do 100.
Tak, tak. To jest no, score sheet opracowany przez... SKA, czy tam SKA nawet jeszcze kiedyś było.
No tak, czyli amerykańskie SKA.
Tak. No więc przez to, że ten system jest, no wygląda tak, a nie inaczej, no to jakby on zrobił dużo dobrego, ale też ma wiele wad i w ogóle nie jest dostosowany do obiektywnej ceny kawy, moim zdaniem. Nie? To jest kwestia wszystko, no nie wiem, no chociażby to, że doświadczeni i profesjonalni sensorycy też mają różne progi wyczuwalności na różne rzeczy.
Znaczy rozumiem, że musisz sobie w głowie trochę też poustawiać te zapadki, no bo jak rozmawiałem kiedyś z Błażejem Walczykiewiczem i z Paulą Gwarek, to oni powiedzieli, że jak próbują kaw, to generalnie raczej nie różnią się ich oceny więcej niż o ćwierć punkta bodajże.
No ja mam dokładnie tak samo z Jolą właśnie, z 88 Grains, nie? No, i to nie jest akurat kwestia tego, bo to można wyrobić po prostu razem, jakby pracując codziennie i wiesz, kapując przez ileś miesięcy razem kawy, no i wtedy masz taką metakalibrację.
No tak, wyobrażam sobie.
I możesz sobie to wypracować.
Wyobrażam sobie też, że może być tak na przykład, jakby wziąć przykład, nie wiem, z muzyki, to ktoś, kto by grał, nie grał z innymi muzykami, mógłby grać na przykład jakieś utwory wszystkie tak samo jak inni, ale na przykład, nie wiem, jedną oktawę wyżej czy niżej. Jakby nagle przyszli grać razem, to by się okazało, że to nie brzmi, bo on się po prostu skalibrował do czegoś innego, mimo no, że ma to samo tempo, tak. Prawda, i tak dalej, te same nuty.
Ale na przykład w innej tonacji gra, no nie? No, coś w tym stylu. I jakby przykład z życia. Robiłem rok temu rekalibrację, musiałem zrobić po trzech latach. I w grupie, przypomnę, to są wszyscy już Q-graderzy, już z papierkiem, tylko no musisz sobie go odnowić. I był stół naturali i była jedna kawa, chyba to była Etiopia, to nieważne, ale chyba Etiopia, natural. I była osoba, która oceniła tę kawę na 78 czy 79 punktów, czyli below specialty, nie? I była osoba, która dała 90 punktów, nie? Tej samej kawie. I obydwie te osoby miały papierek już wcześniej. I to sporo mówi o tym, nie?
Ale to nie jest tak, że ta jedna, co dała te 70 coś, to trafiła na filiżankę, gdzie był jakiś defekt. Nie.
To
się próbuje z kilku filiżanek, to jakieś triangulacje czy pięciogulacje,
tak? Znaczy tak, no, to masz pięciogulacje i nawet jak tam, bo oni oczywiście czasem wrzucą jakiś defekt do czarki i w tym, w ocenie to wygląda w ten sposób, że oczywiście ten defekt później wpływa na końcowy wynik i bardzo mocno, surowo karzesz tę kawę, ale pozostałe punkty wszystkie są za inne czarki, te jakby niezdefektowane. Czyli oceniasz te wszystkie tam balans, kwasowość, body, oceniasz to pijąc te kawy, no nie, te bez defektu, czarki bez defektu, a później ta jedna, czy tam dwie, czy trzy, to już zależy jak tam życie zweryfikuje, no to jakby za to osobno odejmujesz te punkty.
To brzmisz jak osoba, która nauczyła się bardzo dużo i jakby dowiedziała się bardzo dużo w danej dziedzinie i zaczynają teraz trochę jakby kwestionować, bo już tak dużo wiesz, co, że takie mam wrażenie, że...
Nie wiem, czy wiem, czy bardziej to się bierze z, no nie wiem, z tego, że no od lat kapuję co chwilę kawy. No. Codziennie to może przeginka, ale kilka razy w tygodniu na pewno. I no jakaś tam biblioteka, powiedzmy, no musi się utworzyć.
No
czy chcesz tego, czy nie. No nie? Ale w ogóle zrobiliśmy strasznie długą dygresję od czegoś.
Tak. Zrobiliśmy długą dygresję od tego, że kiedyś herezji miało tylko kawę powyżej 86 punktów.
Teraz mamy jeszcze w ofercie, nie wrzucamy tam w ogóle punktów na te kawki, mamy w ofercie coś, co się nazywa antidotum.
Tak.
I to jest nasz, tak sobie to wymyśliliśmy, że to jest antidotum na Santosa. I to jest kawa z Brazylii, która absolutnie no, nigdy nie skapowałaby na moim scoresheetie 86 albo więcej. Ale tylko dlatego, że no mamy w tym kontekście naszym tej no branży kaw specialty i tego, czego oczekujemy od kaw, że im bardziej kwiatowe, owocowe, złożone i takie nieprzewidywalne, przy zachowaniu oczywiście jakiejś tam czystości i transparentności, no to tym lepiej. No to ta Brazylia... Tylu by nie dostała punktów właśnie ze względu na to, że tam no nie jest kwiatowa, nie? Ani nie ma tam magnoli i wiesz, dżemu z malin.
A czemu jest antidotum na Santosa? Bo jest po prostu wysokiej jakości Brazylią.
W sensie jest, przede wszystkim jest bardzo transparentnie wyprodukowaną Brazylią i jest to blend kaw od 20 producentów z kooperatywy, która się nazywa Sun Coffee, która zrzesza tych 20 producentów i nigdy nie będzie ich więcej. Jakby to jest takie zablokowane. Każdy z tych producentów ma 5% udziałów w tej firmie.
No tak, to musiałby się któryś wycofać, żeby mógł wejść inny.
Tak. Znaczy, nie wiem, co mają w statucie tam dokładnie napisane. Może tam podpisali cyrograf, że do śmierci muszą być członkami tej kooperatywy. Nie wiem. No w każdym razie jest to po prostu mały blend, z tego powodu, że właśnie no nie jest to blend od 200 producentów, tylko od 20. Każdy z tych 20 producentów ma, jakby oni mają między sobą skalibrowaną recepturę, przez to, że to są ludzie, to są farmerzy z tego samego regionu. Te farmy są bardzo blisko siebie, więc no warunki klimatyczne i no wszystko to, co wpływa później na produkcję tej kawy od strony botanicznej, nazwijmy to, jest bardzo zbliżone. Mają skalibrowaną recepturę i dzięki temu nie dość, że ich kawy od producenta do producenta jakby smakują niemalże identycznie, to jeszcze no rok w rok są w stanie powtarzać te efekty. No i ta kawa oczywiście kosztuje ciut więcej niż taki typowy, randomowy Santosik tam.
No tak, ale nikt w herezji nie spodziewa się, że będzie randomowo, santosowo i tak, super tanio.
Tak, no a to taki, to nazwa antidotum, no to właśnie taka, powiedzmy, odpowiedź na zalew santosika, wiesz, na rynku. No tak, trochę się zdarza.
No mówią teraz w branży, że w Polsce jest już pewnie około 300 palarni, może nawet więcej. Mhm. No ale pewnie większość z nich to są takie palarnie, jak to ostatnio Franek powiedział, u nas takie palarnie 2,5, że gdzieś tam między, wiesz, między taką komercyjną palarnią oldschoolową, a takim speciality.
No bo zrobiło się po prostu, zrobił się modny temat, prawda? Jakby to, co się zadziewa teraz, to jest coś, co w sumie zawsze chcieliśmy jako jakiś tam ruch.
Mhm. No jasne.
Kilkunastu czy tam kilkudziesięciu giczków tam w tym 2012-2013 roku. No to jakby to jest to, co chcieliśmy, nie? Żeby coraz więcej ludzi zaczęło w ogóle rozkminiać, że może być lepsza kawa. Że zrobił się teraz trend trochę, nie? Że to jest modne. Modne jest pić inną kawę niż z Kosty. Modnie jest powiedzieć, stary, ja nie chodzę do Green Cafe Nero. Stary, ja piję specialty coffee, wiesz. Mhm. Że jednak to się przebiło trochę do mainstreamu. I no, tak jak ze wszystkim, jak tak się dzieje, no to będziesz miał sporo jakichś tam osób, firm, marek, które będą się chciały podczepić pod trend i załatwić sobie tam sprawę, no właśnie, opakowaniem, marketingiem. No, normalne.
Santosikiem przy okazji.
Spoko, w sensie, wiesz, nie mam nic do Santosa, do samego Santosa. Nie mam nic.
No rozumiem, oprócz braku transparentności.
Tak, tak, tak. W sensie po prostu jakby nie jest to do końca okej. Okay. Moim zdaniem walenie Santosa w bardzo ładną, estetyczną paczkę, która ma sugerować, że to jest coś więcej niż ten Santos, i robienie, wiesz, wokół tego marketingu, że palisz najlepszą kawę na świecie i tak dalej.
No tak, oczywiście. Trochę tak byś chleb baltonowski pokrojony w kromki chciał sprzedawać jako taką rzemieślniczą, wiesz. No. Bochenna zakwasie za 15 zł.
Tak, tak.
A przechodząc trochę od właśnie jednej nogi, czyli od herezji do nogi drugiej, czyli 88 Grains, to jak dużo kaw w herezji jest z 88 Grains?
Większość na pewno. Herezji to jest poniekąd po prostu połączenie kropeczki. Jakoś tak naturalnie to wyszło. Nie było to planowane działanie, tylko gdzieś w międzyczasie wyszło, że można... No, mi się kojarzy, jak masz takie dla dzieci. Ja pamiętam, z dzieciństwa były takie: połącz kropki i powstanie obrazek. Nie? Mm-hmm. Tam się łączyło te kropki, jakieś tam, wiesz, kaczor Donald.
Wiadomo,
to herezji jest właśnie taką częścią, nie? Tego kaczora Donalda, z tych kropeczek, że po prostu no, tak się złożyło, że aż żal by było nie połączyć tych kropek. Bo najpierw zacząłem pracować dla 88 Grains i potem powstało właśnie herezji. Więc tak, no większość. Myślę, że około 85% w całej historii herezji to były kawy właśnie, które poniekąd albo sam sorsuje, albo Jola.
Mhm. No to właśnie też ciekawe, że jednak w tej takiej w miarę, jak to się mówi, takiej z mężczyznowanej branży pracujesz z kobietami i w obydwu firmach.
Tak, tak. Wiele razy o tym myślałem. Czy
ja teraz
przypadek...
dopiero tak do mnie tak dotarło, że w 88 Grains są, masz dwie partnerki i tutaj Karolinę w herezji, tak?
Karolinę jeszcze. Ola.
No
jest
i właśnie teraz jest jeszcze Ola z wami, tak?
Tak, Ola, która...
Poznałem ją, znaczy widziałem ją już parę razy wcześniej, ale tak chyba oficjalnie to ją... Poznałem dopiero teraz w domu braci Jabłkowskich.
Mm-hmm. Master of Logistics. No tak, same dziewczyny. Zastanawiałem się nieraz nad tym, czy to jest przypadek, czy moje jakieś tutaj, wiesz, czy temat do przerobienia, wiesz, na terapii.
Mm-hmm. I co?
Nie wiem.
Okay, jeszcze nie dotarłeś do tego, no rozumiem.
Spoko jest.
No jak, to przechodząc w takim razie do 88 Grains, do firmy, z którą od bardzo dawna współpracujesz, jesteś jednym z... No bo to jest tak, że Agata działa z Europy, tak? Z Paryża, dobrze kojarzy. Natomiast Jola mieszka w Gwatemali, no i ty jesteś takim tutaj łącznikiem trochę między Ameryką a Polską, czy w ogóle może Europą. Dużo tam jeździsz, latasz, no, spotykasz się z farmerami, jak to w ogóle działa, jak to jesteś w stanie połączyć bycie palaczem kawy w herezji z byciem de facto takim green coffee buyerem, a nawet może i coś więcej, bo takim trochę też człowiekiem, który spotyka się z tymi farmerami, rozmawia z nimi, coś doradzi, może czasami może z nimi skapuje kawę.
No na szczęście jakoś tak wyszło, że jestem w stanie, że nie wiem, jakoś tak to...
Czyli co, palisz na zapas na 3 tygodnie i lecisz, tak?
No już teraz nawet właśnie nie, dzięki temu, że od paru już miesięcy palę kawy sobie z Olą, która się uczy. I teraz właśnie byłem na pierwszym tak długim w życiu urlopie i Ola paliła kawy pod te standardy, które mamy wypracowane. I no postawiłbym, jak masz dobrze ułożoną produkcję i jakby dobrze ułożone no profile, pomiary, to w jaki sposób no palisz kawę, no to no naprawdę postawiłbym bardzo dużo pieniędzy. Jak ktoś by mi powiedział, wiesz co, no to teraz daj mi na cupping, ja ci powiem, które ty paliłaś, a które Ola, no nie? No to ja stawiam bardzo, bardzo, bardzo dużo, że mu się nie uda. Więc no, mam jakoś tam więcej szczęścia chyba niż rozumu i tak się udało, że mogę sobie czasem gdzieś polecieć.
No i co, i lecisz do takiej Gwatemali albo... No pewnie zaczynasz od, rozumiem, że zaczynasz od Gwatemali i spotkania z Jolą,
no
tak?
Właśnie w Gwatemali nie? To już nie byłem. Zawodowo w Gwatemali to już nie byłem dość dawno.
Myślałem, że taką macie bazę, że Gwatemala i startujesz gdzieś na boki, czy nie?
Właśnie nie, bo my tutaj jesteśmy rozpieszczeni i przyzwyczajeni do tego, że takie super są połączenia, wiesz, w Europie lotnicze i tanie, nie? Że możesz tam sobie wylądować właśnie w Warszawie, tu polecieć do Londynu, tu do Oslo, tu coś, wykminić sobie i za 1500 zł zrobić 2-tygodniowy trip, nie? No to tam niestety tak to nie działa i oprócz tego, że te loty są drogie, to jeszcze często nie jesteś w stanie polecieć bezpośrednio z jednej stolicy kraju w Ameryce Środkowej do drugiej. I na przykład musisz sobie lecieć z Gwatemali do Hondurasu z przesiadką w El Salwadorze na przykład, bo nie ma, czy tam coś takiego. Więc nie, w Gwatemali, no Gwatemala to jest głównie działka Joli, ona tam jest na miejscu, więc też nie ma to sensu, żebym tam jakoś bardzo często latał.
No rozumiem, ona tutaj zapewnia kontrolę jakości, kontakty.
Tak.
To, no, ale to co jest twoim obszarem, że tak powiem?
Kostaryka, Honduras. To te dwa kraje w Ameryce Środkowej to tak mocno rozwijamy i tam ciśniemy sobie. A w listopadzie, pod koniec listopada właśnie lecę z Jolą swoją drogą, lecimy do Kolumbii w końcu coś tam podziałać, bo już najwyższy czas na kawę. Najwyższy czas na kawę z Kolumbii. No i w styczniu jeszcze, w drugiej połowie stycznia lecimy z kolei do Indii po kawę i tam się szykuje bardzo.
No tak, Indie to jest taka chyba też jedna z takich kierunków, które się mniej kojarzą z jakością, no na pewno tam już jest dużo jakościowej kawy, co?
Tak, bardzo. No jesteśmy, weszliśmy w komunikację właśnie z takimi ludźmi, których w ogóle nie ma w Europie tak naprawdę. Oni są, ich kawy są dość popularne w Australii, w Stanach, w Azji, ale w Europie jeszcze nie. No i akurat no jakieś 2 miesiące temu kapowałem całą ich selekcję, cały przekrój tego, co robili w poprzednim sezonie i niektóre kawy były fenomenalne faktycznie, że ta jakość w Indiach, ją też można znaleźć.
No właśnie, no ale to jeżeli im bardziej będziecie rozszerzać swoje pole zainteresowania, no to pewnie tym troszkę będziecie tracili kontrolę nad tym, bo pamiętam, jak Jola opowiadała, jak musiała gdzieś tam pojechać na plantację i później tam jechali samochodem, pilnowali kontenera, żeby ktoś coś nie podmienił, że to wszystko tak trochę było, wiesz, brzmiało jak niemalże wyprawa z pomocą humanitarną do jakiejś strefy ogarniętej niepokojem, a tutaj jednak będziecie musieli bardziej uwierzyć swoim partnerom, prawda?
Tak, no ale to też jesteśmy bardzo wybredni, jeśli chodzi o dobór partnerów właśnie, no nie? że...
Czyli co, będzie na przykład w takich Indiach będzie jeden partner po prostu?
No wiesz, w Indiach w ogóle nas nie było jeszcze.
No tak, i... tak. No, jak już pojedziecie, to...
Więc ja w ogóle, wiesz, ja nie myślę poza... Jakby moim horyzontem, czy naszym horyzontem w takich sytuacjach jest po prostu... Są ci ludzie, do których teraz polecimy w styczniu, poznamy się z nimi w ogóle. To są tacy ludzie, którym też bardzo zależy na takiej relacji, no... głębszej, nie? Że fajnie się poznać, fajnie się zobaczyć, fajnie jakby zobaczyć... czy mamy podobne, czy w podobny sposób myślimy o jakichś tam istotnych dla nas rzeczach. I to jest, wiesz, mój horyzont. Więc, no nie, no, tam dla mnie to dość absurdalna myśl, żeby na tym etapie sobie rozkminić, dobra, to jeszcze ci, jeszcze tamci może. No nie, to jakby działamy w taki właśnie sposób.
Rozumiem, czyli zaczniecie zapewne od jednego producenta i będziecie... W jakim to jest regionie? Możesz to zdradzić?
To jest Karnataka. To jest
południowy zachód.
Mm-hmm. Tak, tak, tak.
Kiedyś jak byłem w Indiach, to myślałem właśnie, że uda mi się tam pojechać. Za pierwszym razem się nie udało, ale tak właśnie sobie myślę, że tam ta Karnataka się kojarzyła mi z takim miejscem, gdzie z jednej strony jest dużo jakichś takich rzek, kanałów, gdzieś tam się pływa jakimiś łodziami, z drugiej strony są góry, czy wzgórze w zasadzie jakieś takie całe. Fajnie. Ze zdjęć Karnataka wygląda super, więc już ci zazdroszczę.
No, w Indiach nie byłem nigdy w życiu, ani kawowo, ani prywatnie, więc tak, też się cieszę.
A Afryka?
No, coś też. Już przymierzaliśmy się do Afryki. No,
przymierzaliście się chyba kiedyś do Etiopii, prawda?
Przymierzaliśmy się i do Etiopii, i do Kenii. W tamtym roku przymierzaliśmy się do obydwu. Ale tam jest trochę trudniej dla takich dość małych graczy jak my. No tam zupełnie inaczej się robi ten biznes niż w takiej Ameryce Centralnej czy Południowej. Ze względu na diametralną różnicę w funkcjonowaniu tych systemów ekonomicznych, nazwijmy to w ten sposób. Nie? I jak nie jesteś grubasem z bardzo dużym portfelem i z dużą skalą, no to o wiele jest trudniej robić deale tam.
Ja to dalej, na przykład tak jest w Etiopii, że trzeba przez Addis Abebę wszystkie kawy tam, przez magazyny.
Z tego, co wiem, to już nie. Jakoś tam to się poluzowało chyba dwa czy trzy może lata temu. I powoli jakieś tam nawet w miarę bezpośrednie zakupy można tam robić. No, więc trochę tam to się rozluźniło, ale to nawet nie chodzi, wiesz, tylko o zasady kupowania, ale też po prostu dostęp do surowców, do surowca, i jakby oni tam są przyzwyczajeni do tego, że sprzedają dużo kawy.
Na kontenery.
Na kontenery poszczególnym tam podmiotom. I tam w ogóle od razu jest z marszu, po prostu rzucają ci ofertę. Jak tyle kontenerów, to za taką cenę. Jak tyle kontenerów, to za taką. Jak tam x plus 3, czy x razy 3 kontenerów, to po takiej cenie, więc tam już od razu z marszu lecisz sobie w skalę.
Jakbyś chciał dwie palety, to spadaj, tak?
No nie, no w ogóle nie ma o czym mówić. To już musisz się podczepić tam do kogoś.
Pod grubasa, no tak.
Musisz się podczepić pod grubasa.
Rozmawialiśmy chwilę przed nagraniem właśnie o waszym koncepcie też sprzedawania takich mniejszych ilości kawy. Możesz coś o tym opowiedzieć?
No rozwija się trochę teraz ten rynek takich bardzo właśnie, czy to bardzo małych nano popalarni, nazwijmy to, czy wręcz coraz więcej osób zauważyłem, chce sobie popalić kawę po prostu w domu, no nie? Po pracy, czy tam przed pracą. I jakby no rynek przynajmniej w tej części kontynentu nie jest jakoś za bardzo otwarty i dostępny dla czy właśnie jakichś tam home roasterów, czy dla nano, czy mikropalarni, no bo koszty logistyki, bo to, że jednej kawy, no to możesz kupić minimalnie jeden worek, a jeden worek to jest najczęściej 60 kilo, czasem no 69, tak. Czasami 30, ale nawet 30 kilo.
Rozparcelowanie worka może być już takie dla niektórych nieopłacalne.
Tak, tak, więc chcemy dotrzeć do tego grona właśnie konsumentów, którzy będą mogli kupić mniejsze ilości takich kaw. I jakby zasada jest bardzo prosta, bo część z kaw, które mamy normalnie w ofercie no, nazwijmy to w hurcie, czyli nazwijmy ten hurt, no minimum jeden worek.
W górę.
Tak. To wiele z tych kaw, nie mówię, że wszystkie, bo to byłoby logistycznie bardzo, bardzo trudne, ale wybieramy naprawdę fajne i różnorodne przede wszystkim ziarna, które oferujemy w sprzedaży już od kilograma. Możesz sobie kupić kilogram i wielokrotność kilograma, no nie?
No i jak to kupić?
No, możesz wejść sobie na 88grains.com i tam jest nowo postawiona strona, odświeżona razem już ze sklepem. Są wszystkie opisy kaw, wszystkie dane, obróbka, varietal, szczegóły farmy, historia producenta. No, dużo zawsze jakby stawiamy na to, żeby dostarczyć jak najwięcej informacji możemy. No i możesz sobie właśnie kupić od kilograma. Możesz kupić sobie próbki, jak nie jesteś zdecydowany, za jedyne 2 euro za próbkę. Możesz sobie taką jedną bądź 13 próbek zamówić. Możesz kupić sobie, jak chcesz zacząć albo myślisz o tym, to możesz kupić sobie jakiegoś bulecika też. Jakieś promki takie, proszę pana, nawet są, że... Kup Ailu Bullet.
Mówimy o takim małym piecu do palenia kawy.
Tak, to jest kilogramowy. Tam kilogram wchodzi, można spokojnie palić kilogram.
Ale można też mniej.
No ostatnio paliłem nawet 300, czy tam 350 gramów, też w porządku. No to na przykład jakbyś chciał sobie kupić, sprawić takiego bulecika, to masz promocję, że 5 kilo kawy dostajesz gratis, różne takie. Klaudiusz Sewkowicz mógłby to reklamować.
Ale fajnie, i co? I to wysyłacie z tego waszego magazynu, on tam jest jakieś stojadło, tak? Dobrze pamiętam,
tak, to
miejscowość uroczą?
To jest dokładnie ten sam magazyn, który jest naszym po prostu polskim magazynem, z którego wyjeżdżają kawy w świat bliżej lub dalej.
I jak je pakujecie?
No pakujemy w takie torby konstrukcji a la GrainPro czy tam EcoTact, takie po prostu. To jest zamykane i zgrzewane.
A, okay.
I już. No i właśnie. W sensie...
Super, macie też takie kawy, że na przykład jakby to była jakaś nie za duża palarnia, chciałaby mieć takie super kawy, to rozumiem, że to jest też taka opcja, że może sobie na przykład kupić 10 kilo jakiejś naprawdę dobrej, naprawdę drogiej kawy.
Tak, i, tak,
prawda?
Tak.
No
tak.
Bo to też pewnie tak się skończy, że te mniejsze palarnie będą chciały sobie kupić palarnie, na przykład takie, co mają 5-kilowy piec, czy 3-kilowy piec, no będą mogły sobie kupić 9 kilo jakiejś naprawdę bardzo dobrej, bardzo drogiej kawy i zrobić
jasne
takiego specjala.
Mamy tam całe spektrum od właśnie takich prostszych, łatwiejszych kaw właśnie na przykład z Brazylii, po takie właśnie już naprawdę droższe, małe, bardzo owocowe, intensywne mikroloty, jakieś takie bardziej fancy
fajnie
kawki.
No, pamiętam, że jak przed tym, jak Wielka Brytania nie wyszła z Unii, to kupowaliśmy w czymś, co się zwał Falcon Micro. Tam można było kupić piątki wielokrotności. Pamiętam, że 2 razy tam kupiliśmy sobie jakieś takie kawy szalone i to fajne było. Nie? Że z jednej strony oczywiście jak kupisz mało kawy, no to jest trochę ryzyka, że nie uda ci się za pierwszym razem czy za drugim wypalić idealnie, no ale z drugiej strony możesz mieć coś naprawdę ciekawego, szalonego.
No bez tego ryzyka. No i bez, wiadomo, no, jeżeli jesteś jakąś bardzo małą i też dopiero co stawiającą swoje tam pierwsze kroki palarnią, no to perspektywa kupna 60 kilo takiej kawy, no jest niezbyt ekscytujące, no bo nie dość, że zaburza ci to mocno cash flow, a to dwa, co będziesz schodził z tej kawy pół roku, rok nawet może, przy jakiejś takiej bardzo małej produkcji. No też celujemy, ja też to widzę i myślę, że to pójdzie dalej, no kawiarnie, które będą chciały sobie po prostu na własne potrzeby palić kawki. To też pozwala, oprócz tego, że unikasz sobie ryzyka, no to pozwala ci na jakąś częstszą rotację, a myślę, że sam wiesz, prowadząc palarnię, a wcześniej przecież przez wiele lat kawiarnię, że ludzie tutaj w tej części świata bardzo lubią nowości i szybko się nudzą.
No tak.
Cześć, co macie dzisiaj? No wiesz, Tima Wendelbo. O super, to poproszę to. No i przychodzą tam, wiesz, 4 dni później. Co dzisiaj macie? No Tima. A jeszcze Tima macie, no dobra. No trudno. To poproszę tę drugą kawę od niego. Mhm.
No tak. A co by trzeba było zrobić, żeby Piotr Jerzewski został też do tego Alio Buleta trenerem i nauczył palić, bo wciąż zajmujesz się też nauką palenia, prawda? Jesteś trenerem, nazwijmy to może nie certyfikowanym SKO-owym trenerem roastingu level 3, ale
nie.
Palisz to już od bardzo dawna i znaczy robisz to od bardzo dawna i wiele osób w Polsce nauczyło się od ciebie palić kawę.
Nie wiem, czy wiele, no ale może kilka faktycznie, ale no, ja to tak, w sensie to jest trochę bardziej kompleksowa zazwyczaj usługa, bo najczęściej to nie tyczy się tylko takiej suchej nauki palenia kawy, ale zazwyczaj no to jest taki, powiedzmy, szyta na miarę konsultacja. Okej, jeżeli potrzebujesz wyszkolić siebie albo na przykład swojego roastera z umiejętności, nie wiem, profilowania kaw albo produkcyjnego palenia, tak, w porządku, ale przy okazji okazuje się, że zawsze można ulepszyć sobie system kontroli jakości, usprawnić na przykład, no nie, nie wiem, jest 2023 rok, a dalej zauważyłem, wiele osób twierdzi, że no jak chcesz zrobić porządne QC, no to przecież musisz skapować każdy batch, który zrobiłeś, no a wcale tak nie jest już, bo wiedza, techniki i narzędzia, które mamy dzisiaj, pozwalają to uprościć znacznie.
Mhm. A kiedy masz podejście, że jak palisz 10 razy tą samą kawę i ona się pali podobnie, ma podobny kolor i tak dalej, to znaczy, że jest po prostu okej? Okay?
Tak, w sensie, no jeżeli ja korzystam sobie z software'u typu Cropster, no więc jakby na żywo kreślę sobie tę krzywą i widzę, co się kiedy zadziewa, jaką temperaturę osiągam, w jakim czasie, jaki mam ROR, wszystko jest w czasie.
Tutaj Piotr używa dużo trudnych wyrazów, ROR, czyli na przykład rate of rise. Czyli...
Tak, to takie makaronizmy roastingowe.
No to wyobraźcie sobie, jak na filmach ktoś leży chory w szpitalu i ma podłączone urządzenia, które mu sczytują dużo parametrów życiowych, to są takie parametry życiowe kawy w piecu.
Coś w tym stylu. Mówiąc prostym językiem, no mam, sczytuję sobie te wszystkie podstawowe dane, które są mi potrzebne do tego, żeby podjąć decyzję odnośnie palenia tej konkretnej kawy, plus no już od samego początku, odkąd palę kawę, jestem nauczony po prostu tego, że jedną z najważniejszych zmiennych jest ten kolor, czyli to, jak ciemno ją wypalisz, możesz tę kawę za pomocą takiej specjalnej maszynki, znaczy najpierw mielisz ją w młynku, a potem za pomocą takiej specjalnej maszynki, która świeci na nią światłem, to światło się potem odbija, sczytuje ci jednostkę koloru. Im niższa cyferka, tym ciemniej wypalona kawa i w drugą stronę oczywiście. I mam po prostu bardzo wąskie widełki
akceptacji
dopasowane do każdej kawy, więc jeżeli widzę, że wszystko w tym profilu się zgadza i ten kolor jest taki, jak ma być, to nie widzę, nie ma najmniejszego sensu kapować teraz 10 baczy tej samej kawy, jeżeli wiesz, spełniają te wszystkie kryteria. Zresztą nawet robiono już jakby dobrze zaprojektowane badania, robił je Morten Munchow z Coffee Mindu, i udowodnił, że jeżeli te... Musi zostać spełniony podstawowy warunek, że ten kolor, do którego wypalasz kawę, jest no ten sam albo bardzo, bardzo zbliżony i jakieś tam inne zmienne typu, czy paliłeś to 20 sekund szybciej, czy wolniej, czy tam przez chwilę twój ROR był płaski, a nie powinien niby, czy coś. No tak. Jakby profesjonaliści nawet nie są w stanie wyłapać różnic. Znaczy, ja po prostu wyznaję taką filozofię, że jak możesz ułatwiać sobie życie za pomocą technologii i dzięki temu skupiać się na jakichś tam rzeczach, które na przykład, którym technologia nie umie zaradzić, no to po co robić coś 10 razy dłużej i poświęcając jakąś swoją energię na to, jeżeli możesz robić jakieś tam inne rzeczy, no nie? I no cały świat tak wygląda, jakiś tam postęp, nie? Czy naukowy, czy jakikolwiek postęp. Żeby nie było, to nie jest tak, że ja nie kapuję kaw. Mhm. kapuję oczywiście, robię cuppingi produkcyjne, głównie dlatego, że po prostu lubię, a po drugie, no, zawsze coś tam się może okazać, że jest nie tak. Albo na przykład surowiec może ci się starzeć, nie? Jakby tego nie jesteś w stanie sprawdzić w kropsterze, czy tam w zielonej kawie tego nie widać. Musisz ją skapować i nagle się okazuje, że kawa zaczyna, wiesz, tracić słodycz i smakować drewnem. No i tak, kapujemy dzień po paleniu, żeby w razie czego jeszcze zareagować, jak coś tam się dzieje.
Bo palicie we wtorek, w środę kapujecie i pakujecie, jak sobie wyobrażam.
Najczęściej.
Tak, i wysyłacie też w środę czy w czwartek?
Wysyłamy w czwartki. Zawsze mamy to. Jak czasem się uda zrobić coś szybciej, no to wyślemy w środę, ale zazwyczaj są to czwartki. Kawka sobie wędruje i jest u ciebie w piątek.
Bardzo mi się podoba to, bo kiedyś zajrzałem na waszą stronę, bo dawno nie zaglądałem i chciałem zobaczyć, jakie macie kawy, żeby się czegoś napić innego niż to, co zwykle piję, i to był jakraz ten dzień, kiedy strona była wyłączona, bo...
Wtorek niehandlowy.
Tak, wtorek niehandlowy. Bardzo mi się spodobało. Także szanuję bardzo takie podejście. No.
Trafiłeś na niehandlowy wtorek. Wtorki są niehandlowe online u nas, bo to jest właśnie dzień produkcji i ogarniania rzeczy, więc stwierdziliśmy, że jak co? Jak Cejrowski sobie wyłącza sklep w niedzielę, to co, my we wtorek nie wyłączymy?
No słusznie, no rozumiem, że trzeba zamówić do niedzieli po południu, czy tam wieczorem, tak?
Nie, do poniedziałku, do północy zawsze jest taki zegar, który...
Czyli roast plan, że tak powiem, przygotowujesz sobie we wtorek rano, tak?
Tak,
i
tak.
Lubisz palić tak skoro świt, czy raczej... Zaczynasz później po śniadaniu, przebieżce i pierwszej kawie.
Lubię palić skoro świt, ale czasem to nie wychodzi, bo nie uda mi się wstać. Ale samo palenie skoro świt lubię, tylko nie lubię wstawania. Czasem się uda, czasem nie, a czasem to jest zależne od tego, kiedy będę miał wolny slot w palarni, bo palimy. Nie mamy jeszcze swojej palarni, więc wynajmujemy przestrzeń. Od Hajba pozdrawiam. No, więc to jest takie...
No, ale macie chyba zaklepany ten wtoreczek, czy jednak nie? Jak oni mają dużo roboty, to...
Czasami się tak zdarza, że kurde, słuchaj tam, byku, no mamy wtorek, produkcję tak średnio, może być środa i wtedy spoko, no i palimy w środę, nie ma problemu.
Jasne.
Zawsze palimy tak, żeby wyrobić się po prostu z petyłkami w czwartki.
Przeszliśmy z powrotem do palenia kawy, nie wiem jak to się stało, a chciałem jeszcze chwilę zeksplorować temat kupowania kawy przez ciebie, bo to mi się wydaje być takie pewnie najbardziej romantyczne, co może być w tej branży. Każdy sobie wyobraża, że jedziesz jeepem, po prostu, wiesz, tam słońce wschodzi, a ty jedziesz jeepem po górach i tam, wiesz, dojeżdżasz do jakiegoś krzaka i go oglądasz i wąchasz i podgryzasz. Jak wygląda w praktyce takie kupowanie kawy? No bo ja też, czasami ludzie pytają, czy my jeździmy na plantację, no ja nie byłem nigdy, no Franek ostatnio był na...
Brazylii widziałem.
Brazylii, tak? I ja mówię takim osobom, że nie jeździmy, no bo to dla nas byłaby taka wycieczka marketingowo-socjalowa. No mógłbym pojechać, fajnie byłoby oczywiście przybić pionę z partnerem, z plantatorem, od którego już na przykład czwarty rok z rzędu kupujemy kawę, bo mamy i takich. Natomiast no to byłoby tylko takie właśnie, że mógłbym sobie z nim zrobić zdjęcie i pogadać, na przykład go poznać, natomiast nie miałoby to wielkiej wartości, bo nie jestem w stanie pojechać na randomowe wzgórze w Kolumbii i znaleźć tam zajebistej kawy, która ma, wiesz, 87,5 punkta, nie?
No jasne, jasne. Ale z drugiej strony uważam, że bardzo warto pojechać jednak. W sensie to, że sobie zrobisz marketing, wiesz, dla palarni i tam wrzucisz fotki, no to swoją drogą spoko. No ludzie lubią oglądać takie rzeczy. I nie ma w tym nic złego, myślę. Ale no ja wychodzę z założenia, że każdy, kto pracuje w tym i szczególnie jak jesteś w tym od lat, no to warto pojechać i zobaczyć, bo to ci jakby zmienia mocno perspektywę, przestawia ci w głowie dużo priorytetów i nagle okazuje się, że są pewne rzeczy, w ogóle po pierwsze to też zobaczysz, ile z rzeczy, o których myślałeś, że są prawdą, to mity na przykład, nie? Zobaczysz, ile razy czytałeś na jakimś tam branżowym portalu o obróbce kawy, na czym polega ta obróbka, nie? Mhm. A potem się okazuje, że no nie, to w ogóle tak nie wygląda. I ja polecam, bo to ustawia dobrze w głowie też priorytety. I to, jak obchodzisz się, jak traktujesz w ogóle później ten surowiec. To tak na marginesie.
Mhm. Ale to może jest tak, że ja teraz go traktuję zbyt nabożnie, powinienem mniej traktować. Nie, ja rozumiem, że to raczej w drugą stronę pójdzie zapewne.
Jeśli już, to
zobaczysz,
w drugą. Tak,
zobaczysz,
tak.
Że jak dużo pracy jest wkładane przez tych ludzi.
Może powiem w ten sposób, że o ile jakby szanuję i doceniam różnego rodzaju rozkminki i próby właśnie jakiegoś tam ulepszania i udoskonalania rzeczy i jakichś tam czynności, to jak zaczynasz, jak nie wiem, no pojedziesz i zobaczysz, jak to tak naprawdę wygląda, ale to też musisz, wiesz, pojechać do jakiegoś producenta na jakąś farmę, która jakby nie wrzuci ci tam bullshitu jakiegoś też marketingowego, bo tak bywa, tylko jeżeli zobaczysz, jak to faktycznie wygląda tam, to na przykład, wiesz, będziesz się trochę w duchu gdzieś tam podśmiechiwał, jak tam ci wyskoczą jakiś nowy dripper, zrobiliśmy 5 dziurek zamiast 3, a one są w kształcie trapezów i to sprawia, że flow jest takie i wyciągasz więcej słodyczy z kawy, no nie? No to tego rodzaju rzeczy jakby jakby zaczynasz patrzeć z dystansem na takie coś, nie? Bo widzisz po prostu, ile się dzieje tam i co zmienia jakiś czynnik, którym tam sobie będziesz manipulował, a co zmienia ten, wiesz, ta dodatkowa dziurka w driperze, nie? I zobaczysz sobie, że tam no, wiesz, co chodzi.
Mhm. No, brzmi to dobrze. To powiedz teraz, jak wygląda taka... Wiem, że już kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale o takim, nie wiem, dniu na plantacji, natomiast ja tak bardziej spoglądając na to globalnie czy ogólnie, to jak jedziesz do takiego kraju, tak jak powiedziałeś, na przykład tam do Kostaryki, to taka wyprawa to jest, co są spotkania, jedziesz na przykład, nie wiem, na tydzień, na dwa, na trzy, spotykasz się z farmerami, próbujecie tam kaw na miejscu. Jaki jest plan takiego wyjazdu zwykle?
No, 3 tygodnie to nigdy nie byłem, bo jednak to jest dość długo, a jednak staramy się, żeby z względów takich prozaicznych upchnąć jak najwięcej w dość krótkim czasie, więc to się wiąże z tym, że te wyprawy są w sumie są bardzo intensywne, dynamiczne i dużo ludzi sobie myśli właśnie, kurde, panie, to jak wakacje, jedziesz sobie ciepło właśnie tam, jedziesz sobie na pacę tego jeepa i tam, wiesz, jesz wisienki z krzewu, a często to jest po prostu od 6 rano do późnego popołudnia albo wieczora jesteś po prostu na nogach, zrobiłeś ileś tam kilometrów, przeszedłeś ileś tam kilometrów, jeszcze jesteś na przykład po 3 czy 4 cuppingach, więc jesteś przećpany i masz ochotę po prostu zwymiotować. No ale tak, no wygląda to różnie w zależności od celu tej twojej wyprawy, no bo, no nie wiem, podam na przykładzie, ostatnio byłem w Kostaryce i z jednej strony odwiedzałem producentów, od których kupowaliśmy 3 rok z rzędu i po prostu byłem tam 3 rok z rzędu. Oprócz tego, żeby po prostu spróbować tych kaw, to jeszcze po prostu, żeby spędzić z nimi czas i jakby scementować bardziej jeszcze relacje. Ale podczas tego samego wyjazdu właśnie jechaliśmy do producentów, z którymi nie pracowaliśmy jeszcze wcześniej, właśnie do Franceski i Oskara, na przykład z Las Lajas. I tam to już jest coś innego, no bo tych ludzi jeszcze nie znamy i ja się czuję tam bardzo jak gość, jak ktoś zupełnie z zewnątrz i to są zawsze takie podchody. Jacy oni są, oni sobie myślą, jacy my jesteśmy.
A to ktoś was zapowiada, czy ty się sam zapowiadasz wtedy, że próbowałem dobrej kawy od was i teraz chętnie przyjadę?
Bardzo różnie to bywa. Czasem jest jakiś kontakt od Joli, czasem ja coś znajdę, w sensie bardzo często to jest w ogóle przez jakąś tam sieć kontaktów, że producent, którego znamy, zna tam, albo po prostu on zna tego producenta, albo tam mamy jakichś wspólnych znajomych i oni nas sobie łączą. Okay. Czasami to jest po prostu to, że nie wiem, no znamy jakąś farmę, znamy jakiegoś producenta i po prostu bezpośrednio walimy, że cześć, jestem Piotrek, robię to i to, tu i tu, w ten i taki sposób, bardzo lubię twoją kawę, bo piłem ją tam i tam też i na przykład, czy byłaby szansa popracować. No i ogólnie dzisiaj nie jest trudno znaleźć dobrą kawę, tak jak wyobrażam sobie, że nie wiem, 20 lat temu, czy no powiedzmy, 20 lat temu myślę, że było trudno znaleźć takie wyjątkowe kawy, nie? To teraz w ogóle nie jest trudno znaleźć producenta, który jest w stanie zrobić bardzo dobrą kawę, a o wiele trudniej jest znaleźć ludzi, z którymi poczujesz po prostu jakąś tam emocjonalną energię, no nie? Żeby pracować razem, okazuje się, że tam...
Tak, a co dla ciebie ważne, jak kawa jest dobra, ale energii nie będzie?
To nie kupujemy wtedy kawy. Jak kawa jest dobra, ale czujemy, że coś jest nie tak. Albo na przykład widać ewidentnie, że nie dzielimy jakichś tam wartości, które są dla nas ważne, że my myślimy w ten sposób, a oni tak. No to wtedy spoko. Jakby no, nie obrażamy się, ale no nie wiem, jeżeli... Że to, na co zwracamy uwagę bardzo, to jest na przykład chęć, wiesz, współpracy za 5 lat, nie? Czy ten producent, czy jemu zależy na tym, żeby po prostu sprzedać kawę i najlepiej mieć, wiesz, gotowe do łapy jak najszybciej i, a czy za rok, to zobaczymy, bo może ktoś mu da więcej, to albo coś tam. To raczej, znaczy nie raczej, tylko na pewno, no szukamy po prostu... producentów, którym zależy na jakimś tam, na po prostu na relacji na długotrwałej. Że poznajemy się dzisiaj, ale celem tego, że ja tu jestem i razem teraz gadamy i wymieniamy się doświadczeniami i kapujemy sobie wspólnie te kawy, jest to, żeby robić coś dalej za 5 lat. No nie? Może właśnie więcej, może trochę inaczej, może w jakiś taki sposób, który będzie rozwijał po prostu obydwie strony. I nas, i ich.
Mhm. A jest jakaś granica, powyżej której już, no bo macie tych kaw w tym momencie, pewnie w danym momencie kilkanaście, pewnie ponad 20, nie wiem, pewnie są momenty, kiedy macie 40 różnych kaw, tak strzelam, bo nie pamiętam dokładnie waszej oferty. No jest jakaś granica, powyżej której już tego nie będzie się dało ogarnąć, trzeba będzie, nie wiem, nowych ludzi, czy wiesz, bo pewnie jest coś takiego, nie, że dojdziecie do momentu, że ty i Ola sobie nie poradzicie we dwójkę.
Tak, myślę, że tak. Ale myślę, że inaczej. Nie boję się tego, bo sposób właśnie, w jaki działamy, czyli taki dość wolny, stonowany, spokojny, bez różnych fałszywych ruchów szybkich. Jakby przez to mamy ogląd na sytuację. Jakby nie jesteśmy w stanie się teraz zapędzić i że tam, o to tu jeszcze kupimy, to tu i nagle się okaże, że kurczę, to nie ma kto tego ogarnąć, tylko przez jakby sposób, w jaki działamy, czyli no, taki wzrost stabilny i taki no, świadomy, powiedzmy, pozwala na spoglądanie na te rzeczy na bieżąco, więc póki co wszystko jest do ogarnięcia, wydaje mi się. A jak będziemy w przyszłości potrzebować kogoś, to no to super, bo ja bym chętnie popracował z kimś na żywo też. Mhm.
No tak, bo rozumiem, że to jest tak, że dzięki temu, że te szukacie długofalowej współpracy, no to może się okazać na przykład, że jak pojedziesz do kogoś 2 lata z rzędu, a później 2 lata nie pojedziesz, to wciąż będzie okej, bo będziecie do siebie pisać, dzwonić, dostawać próbki. I to jasne. Będzie działać.
Prawda? Jasne. No, właśnie to nie jest tak, że koniecznie musisz co roku przyjechać, bo jak nie, no to w ogóle to już nie jest direct rate, proszę pana. To no już. Tak. No nie, no to jest wszystko bardzo indywidualne i no nie wiem, no chociażby właśnie z San Coffee z Brazylii pracujemy od kilku lat. Pierwszy raz odwiedziliśmy ich dopiero rok temu, ale to przez pandemię, bo Brazylia tam mocno ucierpiała podczas pandemii, była dość długo zamknięta. Nie chcieliśmy się tam pchać. I pierwszy raz tak naprawdę odwiedziliśmy ich tam w lipcu zeszłego roku. No i w tym roku też, no nie mieliśmy akurat w planach Brazylii, no ale już znamy się kilka lat i jakby jesteśmy ze sobą w kontakcie. I więc tak to wygląda też. Jak nagle robić 7 krajów, a w każdym z tych krajów po kilka regionów, no to trudno, żeby nie wiem, dwie czy trzy osoby po prostu co roku odwiedzały wszystkich.
No, no tak, to musielibyście być takimi ludźmi, jak zatrudniają pewnie tacy duzi importerzy, którzy po prostu mają facetów z walizką, którzy jeżdżą non-stop 10 miesięcy w roku zapewne.
Albo facetów z walizką, albo facetki, albo już takie większe firmy otwierają po prostu biura.
Na miejscu mają oczywiście, tak. Mają swoje biura na miejscu, gdzie jest ekipa, która pilnuje kontaktów, dogląda, kapuje.
Tak. No szczególnie właśnie w krajach afrykańskich. Jak chcesz tam kupować dużo dobrej kawy, to bez biura takiego na miejscu tam jakichś struktur, to powodzenia. Tak.
No rozumiem. No dobrze, czyli na razie Indie.
Kolumbia, Indie, tak. Kolumbia, to, Indie. To na ten przyszły sezon chcemy wprowadzić do oferty, no, kawy z tych. Kolumbia jako taki coś, co każdy by chciał chyba móc sobie spróbować i kupić kawę z Kolumbii, jest bardzo przecież różnorodne.
Prawda, że Kolumbia jest takim kawowym światem po prostu zamkniętym w jednym, znaczy no, tam jest tak dużo różnych kaw, prawda, tak, że można by w zasadzie eksplorować Kolumbię do końca życia i byś nie wypił wszystkich dobrych kaw, które tam są.
Pełna zgoda. A Indie z drugiej strony właśnie to jako coś trochę może bardziej egzotycznego, ale coś, co warto pokazać i jakoś poszerzyć może trochę. Boże, nie powiem tego. Nie użyję zwrotu poszerzyć świadomość, bo to zawsze jak ktoś tak mówi, to strasznie jest takie bucowate, nie? Że będę poszerzał świadomość ludzi teraz. Nie, po prostu pokazać, że wiesz, nieoczywiste kawy mogą być fenomenalne po prostu.
Brzmi to jak świetne zakończenie tej rozmowy.
Mam wrażenie, że cała ta rozmowa to taki po prostu jeden wielki strumień świadomości został tu zagrany.
Fajnie, no dobrze, może czasami tak musi być. Dziękuję ci bardzo, Piotr.
Dzięki wielkie.
Partnerem podcastu o kawie jest Brita Polska, dostawca filtrów do wody dla gastronomii.
Jeśli słuchasz podcast o kawie w Spotify lub Apple Podcast, dodaj go do obserwowanych. Dzięki temu dostaniesz powiadomienie o kolejnym nowym odcinku. Przed nami jeszcze w tym roku sporo premier, zostańmy w kontakcie. Również w opisie odcinka znajdziesz linki do stron wymienionych w rozmowie. Zapraszam.